Sobota, 18 dzień stycznia, rozpoczynamy wiadomości. Dziś rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Będzie on przebiegał pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?”, które zostało zaczerpnięte z pierwszego listu do Koryntian. Członkowie Komisji do Spraw Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zaznaczają, że modlitwa o jedność potrzebna jest przez cały rok. Wspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach i w kaplicach Kościoła Rzymskokatolickiego i kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ekumeniczne spotkania na konferencjach i wystawach to już stałe elementy programu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczną nowością ekumenicznych obchodów będzie szczególna modlitwa w intencji Syrii. Komisja do spraw dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zdecydowała, że piątek, 24 stycznia, będzie Dniem Solidarności z chrześcijanami w tym kraju. Zaplanowano też lokalne sesje poświęcone sytuacji w Syrii. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwraca uwagę, że tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest konsekwencją słów Jezusa wypowiedzianych podczas ostatniej wieczerzy.
Zabiegi o jedność chrześcijan to jest konsekwencja zlecenia Pana Jezusa, które dał On na ostatniej wieczerzy, podkreślając, że modlił się o to i że właśnie muszą się odbywać na płaszczyźnie kontaktu z Panem Bogiem, dialogu z Bogiem i dialogu z drugim człowiekiem. Skoro wszyscy wierzymy w tego samego Chrystusa, to jest rzeczą niezrozumiałą dla świata, że próbujemy w różny sposób go podawać światu, przedstawiać, a właściwie on jest przecież jeden i ten sam.
We wszystkich diecezjach będą trwać lokalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Gdańsku dialog międzyreligijny jest widoczny nie tylko w tym tygodniu, mówi ksiądz biskup Marcin Hinz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W gdańskim środowisku ekumenicznym modlimy się jednak nie tylko przez 7 dni, nie tylko spotykamy się na nabożeństwach ekumenicznych właśnie w ramach tego tygodnia, ale staramy się być ze sobą wzajemnie przez cały rok we wszystkich najważniejszych uroczystościach. Chcemy, by one miały charakter ekumeniczny. To jest nasza taka tradycja. Zapraszamy się na święta parafialne, święta diecezjalne, na uroczystości konsekracji biskupich. Chcemy być w tych chwilach wspólnie, to są dla nas ważne.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, zaznacza, że najważniejszym wymiarem wspólnoty jest modlitwa, która jest podstawą pokoju i pojednania.
Modlitwa kruszy żelazo i my w to wierzymy i dlatego nie ustajemy w modlitwie, prosząc o przemianę naszych serc, o pokój w naszych domach, w naszych rodzinach, w społeczeństwie. Także w tym wymiarze szerokim, ekumenicznym ze wszystkimi wspólnotami. Tu na terenie Gdańska naprawdę jest ta wielka bliskość poszczególnych kościołów, wspólnot religijnych i wszyscy razem tworzymy jedną rodzinę.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan potrwa do 25 stycznia. Obywatelski projekt ustawy dotyczący wolnej niedzieli zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, poinformowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Złożone 31 grudnia ubiegłego roku podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zostały pozytywnie zweryfikowane. Dokument ten ma na celu zmianę ustawy Kodeks Pracy. Polegałaby ona na zakazie pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę. Zdaniem członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela, wprowadzenie proponowanych zmian nie spowoduje wzrostu bezrobocia, wręcz przeciwnie, może przynieść dodatkowe miejsca pracy w działach związanych z kulturą i wypoczynkiem. Decyzja o zakazie handlu w niedzielę niosłaby za sobą korzystne skutki społeczne, mówi Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela.
Nasz projekt ma trzy aspekty, aspekt religijny, społeczny i gospodarczy. Niedziela jest to dzień święty, a dzień święty należy święcić. Każdy powinien mieć prawo do świętowania tego siódmego dnia tygodnia. Natomiast drugi z aspektów to aspekt społeczny. Wiadomo, wszyscy widzimy, kto pracuje w handlu. W handlu zatrudnione są głównie kobiety, czyli matki, czyli żony. Kobiety, które także chciałyby spędzić ten wolny dzień ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. To na pewno to by sprzyjało integracji rodzinnej. Wolny dzień sprzyja takim rodzinnym kontaktom. No i trzeci z aspektów to aspekt gospodarczy. Zauważamy bardzo niekorzystny trend na rynku, kiedy to zachodnie koncerny zagarniają rynek, nie pozostawiając wolnego pola dla drobnego polskiego handlu. Prawda jest taka, ciężko nam, polskim handlowcom, bez wsparcia ze strony rządzącej, wygrać z tym obcym kapitałem.
Zgodnie z ustawą o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, pierwsze czytanie musi nastąpić w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Aby mówić o pełnym sukcesie ustawy, zebranych musi zostać 231 głosów, dodaje Krzysztof Steckiewicz.
Ten czas, który pozostał do pierwszego czytania, oczywiście poświęcimy na spotkania z posłami. Będziemy chcieli spotkać się z posłami zarówno strony prawej, jak i lewej. Na tą chwilę mamy już praktycznie pewne, że zagłosują za naszym projektem posłowie Solidarnej Polski, a także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno będziemy też rozmawiać z panem Leszkiem Millerem z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sądzimy, że idea społeczna, idea dbania o ludzi pracy powinna być ideą bliską dla posłów lewicy. Liczymy także na zrozumienie. Na pewno zwrócimy się też do poszczególnych posłów Platformy Obywatelskiej. Oczywiście słyszeliśmy już wielokrotnie, gdy premier mówił, że w czasach kryzysu nie ma szansy na to, żeby takowy projekt wolnej niedzieli wszedł w życie, ale powiedzmy sobie też szczerze, wielokrotnie ostatnio pan premier ogłaszał już zakończenie kryzysu, więc być może właśnie jest to ten moment.
Miliony Polaków ledwo wiążą koniec z końcem w czasie szalejącego kryzysu, a rząd Donalda Tuska w ubiegłym roku lekką ręką rozdał swoim ministerialnym urzędnikom ponad 100 milionów złotych nagród, informuje jeden z dzienników. Najhojniejszy okazał się Radosław Sikorski, szef MSZ-u, który swoim podwładnym przyznał aż 27 milionów złotych nagród. Kolejnym pod względem hojności okazał się resort finansów, gdzie na premię poszło prawie 15 milionów złotych. Tymczasem rok temu premier Donald Tusk ostro krytykował decyzję prezydium Sejmu, które przyznało sobie premię. Nie możemy sobie dawać nagród, gdy nie możemy dać ludziom podwyżek, tłumaczył wtedy Donald Tusk. Senator Bogdan Pęk zwraca uwagę na kolejne kłamstwa rządu i dodaje, że szczególnie wyspecjalizowaną grupą w nagradzaniu swoich, oprócz Platformy Obywatelskiej, jest także PSL.
Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie i z pełną odpowiedzialnością, że konstrukcja polityczno-psychologiczna tego rządu opiera się wyłącznie na kłamstwie, bowiem gdyby społeczność polska uzyskała minimum informacji o działaniach tego rządu, zostałby on we wszelkich wyborach, sondażach totalnie odrzucony. Opierałby się wówczas wyłącznie na własnych klientach, a więc tych, których odbierając większości społeczeństwa co się da, obniżając poziom życia, jednocześnie własnych klientów nagradza.
Przed nami jeszcze informacje o pogodzie. Dziś w kraju zachmurzenie duże, tylko na południowym zachodzie umiarkowane. Na krańcach północnych słabopady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura od 6 stopni na południowym zachodzie, od 1 do 2 stopni na środkowym wybrzeżu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do minus 6 stopni na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1002 hektopaskale i będzie rosło. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne wydanie po aktualnościach dnia zapraszam.